Reportaż w Radiu Gdańsk.
I drodzy Państwo, wracamy do reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej, pani kapitan, w realizacji Stefana Kotiuka. Ja przypomnę, że jest z nami pani Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Pani prezes, pani kapitan powiedziała też takie słowa. Miała dużo wątpliwości, czy da sobie radę. Jak to jest z kobietami? Czy mają wątpliwości tak dużo, że dadzą sobie radę? Czy to jest może mit, który teraz będziemy próbować zmienić?
To jest taka charakterystyczna cecha, wykazywana zresztą w różnych badaniach, jeżeli chodzi o kobiety, że kobiety zawsze zastanawiają się, czy sprostają zadaniu. Ja muszę powiedzieć, że w swoim życiu zawodowym, oferując awans kobietom i mężczyznom, zawsze widziałam różnicę. Mężczyźni najczęściej pytają się o to, jakie otrzymają wynagrodzenie. Kobiety odpowiadają, że muszą się zastanowić, muszą porozmawiać z członkami rodziny, z dziećmi, z mężem i dadzą odpowiedź za parę dni, za jakiś czas. Zawsze się zastanawiają. Bardzo rzadko reagują od razu na tak.
Kobiety są bardziej refleksyjne, bardziej emocjonalne, mądrzejsze?
Ja myślę, że nie wiem, czy są mądrzejsze, bo zakładam, że kompetencje są rozłożone równo. Jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda wykształcenie wyższe, no to w tej chwili przechyla się ten wskaźnik na stronę kobiet. Tu więcej kobiet kończy studia. W Polsce raczej mamy w tej chwili problem, jak zachęcić mężczyzn, żeby studiowali. Emocjonalne to bardzo zależy, bo myślę, że tak jak pani kapitan bardzo fajnie to pokazała, że w pracy była niezmiernie odporna na stres, emocje były w domu, tam gdzie chodziło o najbliższych, zapewne o sytuacje takie jak choroba, krzywda, miłość. Natomiast badania, z którymi się zetknęłam, pokazują, że w tych sytuacjach najtrudniejszych, kryzysowych, kobiety są bardziej odporne niż mężczyźni.
A stres na morzu jest ogromny. To jeśli ktoś miał w rodzinie albo ma w rodzinie kogoś, kto pływa, to wie o tym doskonale. Natomiast pani kapitan powiedziała tak, w życiu liczy się jedno, trzeba zawód wykonywać z wiarą, miłością i poświęceniem. To są te emocje, które towarzyszą i o które mężczyźni muszą walczyć, a kobiety chyba mają to w swoich sercach.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy kobiety je mają w sercach, natomiast wydaje się, że te kobiety, które przedzierają się już gdzieś i udaje im się realizować te pasje, i wspinać w hierarchii, to faktycznie bardzo mocno identyfikują się ze swoimi pasjami, bardzo chcą, bardzo się starają, bardzo dużo wkładają ciężkiej pracy, muszą dużo więcej pracować.
No właśnie, czy ciężej muszą pracować, żeby osiągnąć cel, to zmaganie się z również mężczyznami, którzy, no właśnie, te stereotypy, gdzieś za chwilę o tym też będziemy mówić. Trudniej jest kobietom po prostu przebijać się? Czy dzisiaj współcześnie już to trochę się zmienia?
Wydaje się, że zmienia się, bo kobiety, te młodsze pokolenia nie dostrzegają problemu związanego z awansem, dlatego że do pewnego poziomu w hierarchii w czasach dzisiejszych awansują i kobiety, i mężczyźni w miarę równo. Jak wspinamy się w hierarchii coraz wyżej, dopiero wtedy widzimy różnicę.
A no właśnie, według raportu McKinsey, kobiety w miejscu pracy, to jest raport, który przed prawie trzema laty powstał. Najwyższe pozycje w firmie w ogromnej większości piastowane były przez mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni doświadczają kwestionowania ich decyzji i podważenia kompetencji. Tymczasem, drodzy Państwo, według badań OECD, kobiety mają wyższe umiejętności komunikacyjne, lepiej sobie radzą we współpracy międzyzespołowej oraz przejawiają wyższy poziom empatii. Jak to jest naprawdę z pani perspektywy i doświadczenia właśnie z tym podziałem? Pytam się też jako mężczyzna lubiący pracować z kobietami, a także zainteresowany dobrymi stosunkami z nimi.
To znaczy, na pewno jest tak, że kobiety mają w sobie więcej empatii, bo to jest też uwarunkowane historycznie. Tak, te tysiące lat określonej opieki, relacji społecznych wykształciło w kobietach ten wyższy poziom empatii niż mają mężczyźni. Kobiety na pewno lepiej grają zespołowo. To, o czym mówię, to wszystko jest wynikiem wielu badań, bo to od dziesiątek lat bada się i analizuje, dlaczego i w jaki sposób kobiety mogą awansować. Powstało już bardzo wiele badań wykazujących, że kobiety też mogą zarządzać i mają kompetencje.
Nie tylko też mogą zarządzać, ale też zarządzają.
Zarządzają. Ale ciągle jeszcze rzadko, bardzo rzadko i tu od wielu lat niespecjalnie sytuacja się zmienia.
Czyli te raporty w najbliższym czasie będą się zmieniały, czy jednak te stereotypy, które gdzieś ciążą chyba, stereotypy dotyczące płci, będą narzucały pewne myślenie, takie społeczne, czy rzeczywiście ta świadomość dyskryminacji ze względu na płeć wzrasta w społeczeństwie, bo te badania ostatnie chyba też pokazują, że jednak coraz bardziej wzrasta ta świadomość.
To znaczy dostrzega się i badania to pokazują, że coraz bardziej dostrzega się dyskryminację, jeżeli chodzi o kobiety. I robiono takie badania chyba w 2024 roku. Ipsos robił na temat dostrzegania dyskryminacji kobiet. 38% respondentów stwierdziło, że dostrzega dyskryminację kobiet w miejscu pracy. To jest dosyć duży procent.
Bo ja sięgam też do badań sprzed 5 lat, gdzie w Polsce dyskryminację ze względu na płeć zauważało, uwaga, 12% badanych. Rok później już 20%, czyli no jest jakiś przyrost. I tak się zastanawiam, komu zależy, by to zmienić, a komu by było takie status quo, jakie do tej pory było. Jak pani patrzy na to? Czy...
No to jest kwestia stereotypów i tego, jak postrzegamy rolę kobiet. Wydaje mi się, że tutaj to wszystko zależy od tego, jak jesteśmy wychowywani, jakie mamy poglądy. I tak jak mówię, zdecydowanie zmienia się to, jeżeli chodzi o młodzież. Młodzież pewnych rzeczy nie dostrzega i równość jest stanem naturalnym. Chcą mieć balans. Mężczyźni chcą też opiekować się dziećmi. Tutaj pomagają rozwiązania prawne, no bo pojawił się urlop tacierzyński, ojcowski. Poza tym w tej chwili też będziemy zmieniać liczbę kobiet w zarządach w tych największych podmiotach.
Mówimy o parytetach, tak?
Czy tak, to rzeczywiście... mówimy tak, o tej dyrektywie Unii Europejskiej, która wprowadza nowe rozdanie, ale to jest tak, to jest, powiedziałabym, kropla w morzu, bo to będzie w Polsce dotyczyło, nie chcę przestrzelić, ale wydaje mi się, że około 800 firm. Więc to jest naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę, że podmiotów na rynku w Polsce mamy przeszło 2 miliony.
No właśnie, ostatnio robiła pani, zresztą pod koniec każdego roku robi pani taki research firm, które są zarządzane. I teraz pytanie, jak to wygląda na przykład na Pomorzu. Setkę
tak.
Ocenia pani takich najważniejszych firm pomorskich. Co się okazuje?
Tak, korzystam z Top 100 Dziennika Bałtyckiego i porównywałam sobie w tym roku, jak zmienił się udział kobiet w zarządach i w radach nadzorczych w tych spółkach, które były największymi naszymi spółkami za 2021 rok. Żeby zobaczyć w tych samych podmiotach, co się zmieniło, no mogę powiedzieć, że niewiele, bo tak jak mieliśmy tam chyba 7% kobiet prezesek, tak nadal jest. W radach nadzorczych chyba nawet spadło, to jest w granicach tam 21% udział kobiet i w zarządach około 18%, więc szału nie ma, sytuacja jest stabilna. Z tego co pamiętam, to w 2023 roku, jak sprawdzałam, to były 42 podmioty wśród tych 100, których nie było w organach żadnej kobiety. W tej chwili jest 35.
A jak to jest tak naprawdę? Bo mówi się o tym tak zwanym szklanym suficie. Kobiety chcą awansować i czy płeć rzeczywiście wpływa na zarządzanie firmą?
Mogę powiedzieć, że pewnie, że chcą awansować. Natomiast czy płeć wpływa? Wydaje się, że są pewne różnice, bo ja tutaj chciałabym przywołać taką pracę doktorską z 22 roku, popełnioną na naszej Politechnice Gdańskiej, Igora Gielniaka, który pokazuje, jak w sytuacjach kryzysowych zarządzają kobiety i mężczyźni. Kobiety podejmują ryzykowne decyzje wtedy, kiedy najpierw sprawdzą, jaka jest sytuacja aktywów, mężczyźni podejmują je od razu, bez takiej analizy. Ale ogólnie rzecz biorąc, to w tych sytuacjach kryzysowych kobiety jednak sprawdzają się lepiej, wcześniej dostrzegają kryzys, starają się mu zapobiegać. Często jest tak, że sytuacje kryzysowe omijają firmy zarządzane przez kobiety. Natomiast w sytuacjach, kiedy trzeba podejmować odważne decyzje dotyczące inwestycji, no, czy w sytuacjach wrogich przejęć, tam mężczyźni są bardziej zdecydowani i wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem to jest po prostu współpraca. Czyli taki zarząd, w którym gdy ktoś chce popełnić szaleństwo, druga osoba przytrzymuje za nogi i z drugiej strony, gdy ktoś mówi pomyślmy, to druga osoba mówi działajmy szybciej. I wtedy jak się dochodzi do konsensusu, wydaje się, że to są najbezpieczniejsze sytuacje dla firmy, dla pracowników, kiedy dbamy jak gdyby o pewien balans, o pewną równowagę w podejmowaniu decyzji. Dostrzegamy wiele aspektów zarządzania.
Ale no, nie jest niczym nowym, że wciąż króluje jednak przekonanie, że cechy takie typowo męskie jak przywództwo, twardość, agresywność gwarantuje sukces organizacji i realizację celów, które sobie stawiają. Mam wrażenie, że to jest dokładnie odwrotnie do tego, co pani mówi, bo skoro większa efektywność i lepiej jest, mając ten miks taki właśnie w zarządach również i ta efektywność jest większa, no to dlaczego wciąż jakby powtarza się taki schemat nawet w publicystyce, tak? Jak czytamy to właśnie, że mężczyźni lepiej zarządzają od kobiet na przykład. Taki stereotyp również się może pojawić.
No, trudno jest walczyć ze stereotypami. Natomiast jak przyjrzymy się naszym pomorzankom, które zarządzają firmami, to wydaje się, że nie mamy się czego wstydzić. Tutaj co prawda, poza top 100, bo im mniejsze firmy, szczególnie prywatne, to pojawia się więcej kobiet. I 1/3 podmiotów w CDG to są firmy zakładane przez kobiety. Tak więc to są już istotne podmioty, to są firmy, które płacą podatki. No, duże grupy są zarządzane przez kobiety. Wystarczy powiedzieć o prezes Angelice Cieślowskiej, Dorako. Tak jak porównujemy twardość, czy sposób zarządzania, czy to jak prowadzi się firmy, to trudno znaleźć lepszy przykład.
No właśnie, bo tu nawet te badania, o których tutaj wspomniałem, również potwierdzają, że firmy prowadzone, zresztą pani o tym też mocno mówiła, podkreśla to, że firmy prowadzone przez kobiety osiągają dobre, bardzo dobre wyniki, realizują ambitniejsze cele. No właśnie, i tu mamy to zetknięcie męskiego i żeńskiego stylu zarządzania. Gdybyśmy tak w przymiotach określili, czym to tak naprawdę się różni. Bo to, że efektywniej, to już pani mówi, no to jest dla mnie bardzo konkretne. Niezależnie od tego, czy jestem podwładnym, czy muszę wsłuchiwać się w ten głos kobiety, mimo tego, że jestem mężczyzną, prawda? Ale jednak, ten styl zarządzania, bo to mnie cały czas tak ciekawi również.
To, co się widzi, to kobiety mają większą skłonność do zarządzania zespołowego, do konsultowania swoich decyzji. To nie wynika z niepewności. To wynika też z takiego zrozumienia głębokiego faktu, że czasy się zmieniły i w dzisiejszych czasach, żeby osiągnąć sukces, to przywódca musi mieć wsparcie swojego zespołu. Wydaje mi się, że coraz trudniej jest mówić o przywództwie, lepiej chyba o byciu liderem, czyli kimś, wokół kogo gromadzą się ludzie, którzy cię wspierają, identyfikują się z pewnymi rozwiązaniami i podążają w określonym przez wszystkich wspólnie celu. I tutaj bardzo dobrze tą rolę spełniają kobiety właśnie poprzez to rozmawianie, konsultowanie, uzyskiwanie tego wsparcia dla pewnych rozwiązań, dla pewnych kierunków. I to jest na pewno cecha charakterystyczna, jeżeli chodzi o styl zarządzania. Wydaje się, że też odpowiadająca bardziej dzisiejszym czasom, bo wcześniej mówiliśmy o takim stylu zarządzania, które też opierało się na wiedzy. To znaczy zawsze zarządzający wiedział więcej, wiedział lepiej, a wszyscy musieli czekać na tą wiedzę i wykonywać polecenia. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Młodzi ludzie, jeżeli chodzi o technologię, przerastają nas. Następuje wymiana wiedzy między pokoleniami i w hierarchii. I dzisiaj tak naprawdę zarządzanie sprowadza się do tego, że zarządza się mądrzejszymi od siebie. zarządza się specjalistami, ludźmi bardzo kompetentnymi i tych ludzi trzeba przekonać i ci ludzie muszą się identyfikować z twoim sposobem zarządzania, z tym, żeby cię wspierać i z określonymi celami.
A zastanawiam się, czy ten styl zarządzania, bo taki też przecież jest przez kryzys, czy przez strach, czy on odchodzi do historii, czy on jest mało skuteczny?
No chciałabym powiedzieć, że on odchodzi do historii, ale tak obserwując otoczenie, muszę powiedzieć, że jest jeszcze bardzo różnie. Więc ciągle wokół nas są style różne. No ja jestem zwolenniczką tego pierwszego, czyli jednak konsultowania się z zespołem i takiego zarządzania poprzez rozmowę. Oczywiście w pewnym momencie te rozmowy się kończą, ktoś decyzję musi podjąć. Natomiast na pewno nie widzę przyszłości dla zarządzania przez BAT.
A jeszcze jest takie, chyba na to też trzeba zwrócić uwagę, ogromnym wsparciem jest uświadomianie kobietom, że mogą upominać się o choćby awans właśnie, czy o to, żeby być przywódcą. Nie mogą czekać na to, aż zostaną dostrzeżone i docenione, no bo świat biznesowy, świat męski funkcjonuje inaczej, prawda?
No tak, ale kobiety tak były wychowywane i pewnie jeszcze nadal w wielu przypadkach są, to znaczy poczekaj, będziesz dobrze pracować, na pewno cię docenią. Otóż cię nie docenią, trzeba się upominać o swoje. Wojewódzki Urząd Pracy w końcówce 2023 roku przeprowadził super badania i tam, jeżeli chodzi o kobiety na rynku pracy naszego województwa, tam wyszła bardzo piękna rzecz. Otóż te kobiety, które poprosiły o awans finansowy, czyli o podwyżkę, w 94% spotkały się z odpowiedzią pozytywną. Te, które prosiły o awans w hierarchii, w 74 przypadkach dostały ten awans. Więc badania pokazują, że warto prosić. Może też akurat w tym przypadku, z uwagi na to wyważenie kobiet i tą ostrożność w tym dążeniu do otrzymania awansu, może jest też tak, że kobiety jak już pójdą, to trudno im odmówić, bo tyle racji stoi za tą prośbą czy za tym wnioskiem, że dlatego jest tak wysoki odsetek tych pozytywnych odpowiedzi, ale tak jest.
Jak gdzieś w pani takich obserwacjach i też sformułowaniach wyczytałem, kiedyś pani tak powiedziała i bardzo ciekawe, chciałbym, żeby pani też to rozwinęła, że kobiety mają talent do współpracy, integrowania ludzi i kreowania dobrych relacji między nimi. I stwierdziła pani też, że najwyższy czas wykorzystać te cechy i pozwolić kobietom kształtować swój model przywództwa, a nie bazować na dotychczasowych męskich wzorcach. Ja bym tych mężczyzn nawet zostawił, tylko chodzi o to, żeby ten model przywódca był, miał twarz kobiety właśnie, bo przecież...
No to utarły się takie schematy, że żeby zarządzać, trzeba się zachowywać w określony sposób podejmować decyzje i je przekazywać. Natomiast to faktycznie jest utarty model w wyniku zarządzania przez mężczyzn i te kobiety, które przedzierały się przez ostatnie lata bardzo wysoko i docierały do zarządów, często udawało im się to dzięki też temu, że pewien model naśladowały, czy zmieściły się w pewnych ramach. A w sumie wszyscy wiemy, że jednak różnimy się i nie widzę powodu, żeby kobiety nie miały się zachowywać w taki sposób, który jest naturalny. Jeżeli w domu potrafimy kobiety kochać, akceptować, uważamy, że są wspaniałe, to dlaczego nagle jak kobieta zmienia miejsce, w którym jest, to te cechy, które są tak piękne i tak godne uwielbienia, nagle zaczynają nas uwierać. To są te same osoby, tylko zachowujące się troszeczkę inaczej i na to też trzeba w pracy i w takim życiu zawodowym pozwolić. I mamy do tego prawo, żeby mieć swoje emocje, traktować ludzi w taki sposób, który jest naturalny dla kobiet, czyli możemy rozmawiać, możemy negocjować, możemy pytać, jak się czują, możemy uzgadniać różnego rodzaju decyzje, zasięgać opinii bo tak działają kobiety i nie widzę powodu, żeby nie miały tego robić. W sposób normalny i otwarty.
Panowie, czy wy słyszycie to, co mówi pani prezes? Mam nadzieję, że słyszycie i mam nadzieję, że odbieracie te słowa, które są bardzo ważne. Tak jak ważne jest to przesłanie, które pani kapitan przekazała, mówiąc, że w życiu i pracy trzeba robić to, co się lubi, kochać to, co się robi i robić to dobrze. Pani kapitan, się to udawało i innym kobietom również się to udaje, prawda?
Oczywiście.
W życiu, drodzy państwo, liczy się jedno. Trzeba zawód wykonywać z wiarą, miłością i poświęceniem. W życiu trzeba być uczciwym człowiekiem i mieć również odwagę powiedzieć czasami wbrew. Prawda? Trochę właśnie to tak jak pani powiedziała o tych badaniach, one są bardzo ciekawe.
Robiliśmy w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów badania dotyczące odwagi kobiet, odwagi liderek. I z tych badań nam wyszło, że bardzo trudno jest kobietom podnosić się z upadku i z porażek. Stworzyliśmy nawet specjalny program szkoleniowy, który mógłby pomóc w takich sytuacjach. Potem jednak zrobiliśmy też badania również, jeżeli chodzi o mężczyzn. I okazało się, że to podnoszenie się z porażek, z upokorzeń jest również trudne dla mężczyzn. Więc są takie obszary, gdzie nie różnimy się bardzo, natomiast z zewnątrz kobieta może sobie bardziej pozwolić na pokazywanie pewnych rzeczy, natomiast mężczyźni są straszliwie surowo oceniani, jeżeli pokazują słabość, pokazują łzy, czy ten problem, jaki wynika dla nich też z tego, że są często upokarzani, czy znajdują się w trudnych sytuacjach. Także są obszary, gdzie jesteśmy bardzo podobni i możemy się wspierać nawzajem, okazując sobie dużo wyrozumiałości.
O, i to jest fantastyczna puenta dzisiejszego spotkania. Drodzy państwo, no godzina z reportażem się zakończyła właśnie. Gościliśmy dzisiaj w studiu panią Jolantę Szydłowską, prezeskę Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, także prezes Forum Pracodawców Północy i przewodniczącą Pomorskiego Zespołu do Spraw Kobiet. Bardzo pani dziękuję za te refleksje. Mam nadzieję, że przede wszystkim mężczyźni słuchali tego, co mówiliśmy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo się cieszę. Ja przypomnę, że wysłuchaliście państwo reportażu pani kapitan w realizacji Stefana Kotiuka, który przygotowała redaktor Alicja Samolewicz-Iglicka. Dobrego wieczoru państwu życzymy i ja tylko przypomnę, że po audycji gala sportowych osobowości Radia Gdańsk, także dużo ciekawych rzeczy jeszcze będzie się działo. Dobrej nocy pani życzę i państwu.
Dobrej nocy.
Reportaż w Radiu Gdańsk.